Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
W dialogu o Bogu witam bardzo serdecznie, z tej strony Krzysiek Diuk. Moim gościem jest dzisiaj Kuba. Ja parę słów o tobie powiem, zanim się przedstawisz. Kubę zaprosiłem, bo usłyszałem jego świadectwo w kościele. Mówił o swoim nawróceniu, o swojej przeszłości, o tym, jak spotkał Boga i co teraz się dzieje w jego życiu. Zapraszam cię, byś podzielił się swoją historią.
Może na początek, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No bardzo mi miło, że udało nam się spotkać. Może to tak od początku byśmy zaczęli. Mam 36 lat, mam na imię Jakub. Pochodzę z rodziny, gdzie wiara była na porządku dziennym, z tym, że do tej wiary jak gdyby cały czas byłem nakłaniany. Mama zawsze, pamiętam, że prosiła mnie, wręcz nakazywała chodzić do kościoła, modlić się. Aczkolwiek no ja tej miłości i tego Boga żywego w domu nie widziałem. Może dlatego tak łatwo było mi od Niego odejść i jak gdyby pójść w stronę tam, gdzie byłem zauważony, byłem doceniony. Myślę, że to też był główny jak gdyby aspekt pójścia inną drogą. Nie widziałem przełożenia słów na życie jako dziecko. I
czyli mówili o Bogu, ale nie widziałeś, żeby Nim żyli.
No zdecydowanie. Tak.
Stąd poszukałeś tego czegoś więcej wśród kolegów? Tak. Nie wiem, jak to nazwać.
Tak.
Czy po prostu miłości?
No zdecydowanie miłości, bo mój tato jeszcze kiedyś, właśnie jak byłem bardzo młody, no mocno borykał się z problemem alkoholu. No i rzeczą chyba, nie wiem, nie... rzeczą normalną w polskim społeczeństwie, ale bardziej skupię się na swojej rodzinie, było to, że były jakieś tam awantury i tak, szukanie bezpieczeństwa. I to był pierwszy punkt, szukanie miłości, to był na pewno drugi punkt, jako dziecko, nie? I wydaje mi się, że przy kolegach na pewno czułem się bezpieczniej, bo tam nie było awantur, tam nie było kłótni między nami. Wiadomo, że zaczynało się to w młodych latach. Czułem się bezpiecznie na pewno wśród znajomych.
Ale coś się złego zadziało, tak?
No wszystko zaczęło się niewinnie. No myślę, że w ogóle jakbym znał konsekwencje wtedy tego, co się potoczy dalej, to myślę, że zupełnie inaczej bym chciał rozpocząć to swoje młode życie. No ale stało się tak, a nie inaczej. Myślę, że też mocno Bóg w tym czuwał, teraz tak na to patrzę. No bo wychowując się na osiedlu, mieliśmy jak gdyby też punkt widzenia starszych kolegów i patrząc na nich, jak oni jak gdyby spędzają codzienny dzień, no widzieliśmy, że zaczynają palić papierosy, że gdzieś tam pojawia się alkohol i chcieliśmy też być nimi, nie? Jak gdyby też takimi zauważonymi chłopakami z osiedla, nie? I myślę, że w naszej grupie bardzo szybko pojawił się i alkohol i potem dość szybko różnego rodzaju używki. Na początku była to marihuana, no ale bardzo szybko się to przerodziło w zupełnie inną formę spotkań na ławce.
To znaczy?
No stworzyliśmy grupę. Na początku było to jeszcze tak, że był to rok 96, w Polsce pojawiał się polski rap, polski hip-hop. Tam otwarcie mówiły różne zespoły, że marihuana nie przeszkadza w niczym, nie? To taki też dość mocne sformułowanie. No i tym zaczęliśmy żyć, że rzeczywiście imprezy, zażywanie jakichś narkotyków jest czymś fajnym, niczym złym tak naprawdę. Coraz więcej było tych imprez. Pracować nam się nie chciało, nie ma co ukrywać. Żaden z nas nie chciał iść na 8 godzin do jakiejś fabryki, do pracy, żeby, nie wiem, móc dalej imprezować, więc bardzo szybkim sposobem znaleźliśmy różnego rodzaju wpływy finansowe do naszej grupy.
Rozumiem, że niekoniecznie legalne.
No myślę, że żaden z nich nie był legalny. No i takim sposobem tak naprawdę zrobiła się to grupa przestępcza. No nie ma jak gdyby co tu ukrywać, w wieku szkoły średniej zostaliśmy jak gdyby powołani na salę sądową. tak to można nazwać. Każdy z nas otrzymał wyroki. No to już taki może starszy czas już mój, nie? No trwało to bardzo długo, myślę, że parę dobrych lat, zanim to wszystko...
Ale czy wtedy już byłeś uzależniony od narkotyków, czy tylko okazjonalnie paliłeś marihuanę?
U mnie w ogóle sposób jak gdyby funkcjonowania nie był w żaden sposób okazjonalny. Chcąc piąć się w hierarchii gdzieś tam kolegów i właśnie na początku chciałem być kochany, a później chciałem być zauważony. Chcąc być zauważony wśród grupy przestępczej, no nie można było gdzieś tam odpuszczać, nie? I no jakoś to miało mocny wpływ, że no bardzo szybko się uzależniłem i to no nie było raz na tydzień spożywanie alkoholu czy narkotyków. Było to od rana do wieczora. Do wieczora myślę, że takie dość długie ciągi w młodym wieku.
Co się zadziało dalej?
Zadziało się to, że znaleźliśmy się na sali sądowej. Każdy z nas otrzymał wyroki. Ja parę jak gdyby różnych rzeczy otrzymałem od tego sędziego i jednym z punktów też był nakaz leczenia. No i wylądowałem pod przymusem terapii w ośrodku uzależnień w Monarze. Tam byłem 21 miesięcy i skończyłem tą terapię. No gdybym jej nie skończył, to tam już dokładnie nie pamiętam, ale chyba 3 lata miałem za posiadanie wtedy. Jakoś tak to było.
Czyli to był warunek tego, że nie trafiłeś do więzienia.
Tak, tak, tak. No na sali sądowej było nas, z tego co kojarzę, około 100 osób oskarżonych, więc no była to no dość spora grupa się stworzyła kolegów.
No i co, skończyłeś tą terapię i co dalej?
Tak, skończyłem terapię, no i tak naprawdę wyszedłem, zacząłem mieszkać we Wrocławiu, chciałem rozpocząć nowe życie właśnie bez grupy przestępczej. Chciałem jak gdyby na nowo spróbować żyć wartościami, które poznałem. Tak naprawdę wartościami. Chciałem być trzeźwy. O, może tak. Dawało mi to poczucie szczęścia. I gdy skończyłem tą terapię, rozpocząłem pracę w normalnej firmie. No tam piąłem się w hierarchii jak gdyby pracy. Ale cały czas brakowało mi miłości. Czułem taką ogromną pustkę po skończonej terapii i na zdrowy rozsądek pomyślałem, kurczę, Kuba, potrzebna ci jest żona. I no i spotkałem dziewczynę, z którą byliśmy 2 lata. Po 2 latach postanowiliśmy wziąć ślub cywilny, ale to wszystko było dalekie od kościoła, to wszystko było dalekie od Boga. Ona była osobą niewierzącą, ja też nie naciskałem. No więc wzięliśmy ten ślub cywilny, no w podróży poślubnej dowiedziałem się, że ma romans z moim świadkiem. No wtedy tak naprawdę życie runęło mi po raz chyba drugi tak mocno na ziemię. Ciężko było mi się otrząsnąć w tej sytuacji, bo na początku jak wzięliśmy ślub, to naprawdę czułem, że robię coś dobrego. Miałem własną firmę założoną, byłem kierownikiem w firmie, zarządzałem ludźmi, a tu w podróży poślubnej dowiaduję się, że ma romans i nie mogłem tego w sposób normalny jak gdyby też ułożyć sobie w głowie. I to jeszcze kolega, nie? I próbowałem jeszcze ułożyć ten związek. Pamiętam słowa mamy, że każdy może się pogubić w życiu i żeby dać mu drugą szansę. I tylko kurczę, jak patrzyłem, że cały czas oni się widują, no to już nie mogłem tego jak gdyby zrozumieć. I wystąpiłem o rozwód. No, dostaliśmy rozwód z orzeczeniem o winie. I tak naprawdę jeszcze chyba 2 czy 3 lata z naprawdę zaciśniętymi zębami byłem osobą trzeźwą. Nie wróciłem do narkotyków, nie wróciłem do alkoholu, ale po 3 latach przeprowadziłem się już do Warszawy, tam mieszkałem w Warszawie. Było tam duże takie zlecenie i po końcu tego zlecenia wyszedłem do sklepu kupić sobie papierosy i pamiętam, przyszedłem z winem takim jakimś wytrawnym i całe to wino wypiłem. Wszystko puściło. W ciągu tygodnia wróciłem do alkoholu, do narkotyków, tylko z taką siłą, że nie wiem, czy tam trwało to 2 miesiące. Byłem jak wrak człowieka. We'll be right back.
dziękuję ci. To jabłkana owca, której ty pomagasz iść. Panie, jesteś dobrym mym pasterzem, dziękuję ci. To ja zbłąkana owca, której ty pomagasz iść. Tylko ty nie zapomniałeś, tylko ty mnie odszukałeś, tylko ty nadzieję dałeś, dziękuję ci. Zawsze i za tobą, pasterzu mój. Nie lękać się już więcej, ani nie bać, to miłość twa. Tylko ona mnie ochroni, tylko ona smutek ukoi. Dzięki niej na skale stoję na wieki już.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Co, wróciłeś do alkoholu, do narkotyków również?
Tak, tak. Alkohol był, myślę, że przez pierwszy, nie wiem, myślę, że pierwszy miesiąc było samo picie. Oczywiście mówiłem sobie, że do narkotyków już nie wrócę. No ale tak się stało, że mieszkając w Warszawie, no... Pode mną akurat też mieszkał chłopak, który można powiedzieć, że rozrzucał różnego rodzaju rzeczy i kiedyś pamiętam, jak wchodziłem po klatce tam do siebie, no poczułem normalnie tam zapach jointów i no i zapukałem do niego. Znaliśmy się z widzenia, więc no nie była to jakaś tam skomplikowana droga do dojścia.
Przez marihuanę.
Tak, początek, tak. Marihuana, a później no to już dalej, nie? Z różnymi...
Nie, tak mówię o tej marihuanie, bo jesteś którąś osobą, z którą rozmawiam, że właściwie uzależnienie od narkotyków zaczynało się od marihuany, czyli od czegoś, co by się wydawało, że nic. I może niektórzy nie pójdą dalej, ale ja mam bardzo wiele przykładów, że ktoś potrzebuje coraz więcej doznań. No i marihuana jest na początku, a później są te twarde, jak to się mówi, narkotyki, chociaż to rozróżnienie też jest takie średnie dla mnie. No ale dobra, to taka dygresja z mojej strony.
Ale słuszna. Naprawdę, to jest bardzo cienka linia między marihuaną a całą resztą, więc smakując marihuany, no rzeczą normalną według mnie jest chęć spróbowania czegoś innego, innych doznań i... No tak to poszło, nie? Uh-huh, więc potem można powiedzieć, że cała...
No tam, dobra, no i zadziało się.
Zadziało.
I wróciłeś, i co?
No i mocno twarzą po chodniku lądowałem, tak można powiedzieć. 3 lata byłem w ciągu, jak gdyby zwiększając wszystko, czyli nie wiem, tam po roku czasu rozpoczynałem dzień od startu z amfetaminą, później alkohol w pracy, no i usypiałem przy jointach. No tak wyglądał mój dzień, stymulując się różnymi używkami, żeby móc jak gdyby funkcjonować. No, tak to wyglądało przez 3 lata. I bardzo znienawidziłem ludzi przez ten czas, po tej sytuacji w moim małżeństwie. Znienawidziłem przede wszystkim siebie. obwiniałem i ludzi, i siebie za to, co mnie w życiu spotkało. No oczywiście Boga na pierwszym miejscu w tym, że jak mógł dopuścić, jak ja tu
gdzieś,
z nałogu
gdzieś
wyszedłem.
Czułeś, że on jest jednak.
Kurczę,
go
tak,
obwiniałeś.
Tak, ja myślę, że cały czas tam nieraz myślami modliłem się w myślach, nie, że pamiętam też sytuację, jak szedłem i nieraz wchodziłem do kościoła, nie wiem czemu, nie wiem, do dzisiaj jest to dla mnie dziwne, ale tak, lubiłem tam zaglądać, popatrzeć. Trzy lata, myślę, że dość ostrego ciągu. Po tych 3 latach, no nie chciało mi się już żyć, to tak naprawdę wszystko mi było obojętne, ludzie byli mi obojętni. To, jak na mnie patrzą, ja jak na nich patrzę, nic nie miało sensu wtedy. Przy dużej właśnie ilości spożywanego wszystkiego. Pamiętam, wylądowałem na takiej plaży u nas tam w mieście i tak naprawdę no, chciałem ze sobą skończyć. Miałem ze sobą bardzo dużo narkotyków, bardzo dużo alkoholu i pamiętam, ładowałem działkę za działką w siebie, przepijając to alkoholem, tylko cały czas mówię, no, do dziś jest to dla mnie też niewyjaśnione, zwracałem wszystko. Po tym, jak zwróciłem, ładowałem znowu działę narkotyków plus alkohol i znowu zwracałem. Nie mogłem przytawkować, więc pamiętam dziesiątki nieodebranych połączeń od moich rodziców tego dnia, żebym na chwilę przyjechał do domu. No i w jakiś sposób znalazłem się w domu, po czym moja mama stwierdziła, oznajmiła mi, że znalazła dla mnie ośrodek o charakterze katolickim, że tylko tak naprawdę Jezus, Bóg i wiara może wyprowadzić mnie z tego błędnego koła, nie? Że tak naprawdę tylko w ten sposób mogę stanąć na nogi. No i pamiętam 3 dni detoksu zamkniętego pod kluczem, no bardzo ciężki czas, jeśli ktoś kiedyś wychodził z takiego ciągu, no to wie, o czym mówię. Po 3 dniach tato zawiózł mnie do Magnifikatu.
Co to jest Magnifikat?
Kurczę, no dla mnie dom, nie? Dom, w którym...
A to jest ten ośrodek katolicki?
Tak, tak, tak.
Leczenie uzależnień, o którym mówisz.
Tak, leczenie uzależnień.
Dom Magnifikat.
Dom Magnifikat, tak. Nawet nie tylko uzależnień, są tam w tym momencie chłopcy, którzy są tak naprawdę pogubieni życiowo. Nie tylko są tam, nie wiem, narkomani, alkoholicy. Są osoby, które gdzieś tam pogubiły swoją wiarę i myślę, że jest to bardzo dobry dom z tego względu, że nie trzeba upaść na samo dno, żeby, kurde, wrócić na normalne tory życia. Tak,
no dobra,
uważam.
Ale trafiłeś tam i co?
No i szok na początku. Ja tak naprawdę myślałem, że no właśnie, wiedziałem, że nie chodzę do kościoła, ale cały czas uważałem się jako, że jestem katolikiem i to, co zobaczyłem i doznałem na samym początku, no było szokiem dla mnie. Pierwszego dnia, że chłopaki tam chodzą z różańcem, że dowiedziałem się, że są 3 msze w tygodniu, że jest codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, że rano chodzi się o 7 na różaniec, później, że jest jakaś koronka. No przerażenie, dość mocne przerażenie takie mnie ogarnęło, ale nie wiem czemu czułem się tam, czułem pokój od samego początku, teraz tak jak myślę. Pamiętam pierwszy miesiąc założyłem, że okej, jestem miesiąc, no i wychodzę, rodzice dadzą mi spokój, mój organizm trochę jak gdyby odtajeje, będę mógł dalej jak gdyby wrócić do swojego super życia, ciekawego i w ogóle. Więc pierwszy miesiąc prześmiewałem wszystko, co tam było możliwe, łącznie z wiarą i no i tak, tak wyglądał pierwszy miesiąc. Miałem też duży problem z czystością przed ośrodkiem. Wiadomo, że imprezowy styl życia i no jak gdyby z czystością nie miał nic wspólnego, różne znajomości z różnymi kobietami. Po miesiącu czasu, tak naprawdę nie prosząc o żadne łaski, otrzymałem łaskę czystości i to był chyba pierwszy punkt zwrotny i taki namacalny dla mnie, cielesny, że Jezus w tym domu jest. To jak gdyby otworzyło mi oczy, bo było dla mnie to rzeczą niemożliwą, że nie można, rozumiesz?
Tak.
I tu w ogóle bardzo szeroko oczy otworzyłem, że co jest grane, nie? I pamiętam rozmowę z księdzem. na temat właśnie tej czystości i pamiętam, mówi: Kuba, nie rzucaj pereł między wieprze. Pamiętam jego słowa do dziś. I no ale co, ja wyszedłem z chłopakami na palarnię, mówię o tej sytuacji czystości. No zaczęli się śmiać, mówią: nie, no co, ty jeszcze świętym zostaniesz, nie? No było to ciężkie jak gdyby doznanie. No potem zauważyłem, że, znaczy ja zauważyłem, terapeuci mi oznajmili, że tak naprawdę wszystkie moje emocje, uczucia są jak gdyby zamrożone. Ja tak naprawdę nie czułem ani bólu, ani miłości, ani chęci pomocy drugiemu człowiekowi. Myślę, że taki dobry obraz przyjścia mój do magnifikatu to jest jak takie pokopane, pobite zwierzę, nie? Które nie da dojść do siebie. Nie? I myślę, że tak gdzieś funkcjonowałem na początku. Bardzo ciężko było w ogóle zdobyć moje zaufanie. Ja nie ufałem nikomu. Po pierwszym miesiącu, jak otrzymałem tą łaskę czystości, to zacząłem być ciekawy, co może być dalej. Nie? No i tutaj pod, jak gdyby po rozmowie z księdzem, zaproponował mi sakrament pokuty i pojednania. Tak naprawdę zastanawiając się teraz, no to ja od pierwszej komunii nie byłem u spowiedzi, a jak byłem u spowiedzi, to zawsze pamiętam, mówiłem dwa grzechy. Nie byłem w niedzielę w kościele i kłamałem. Ostatnie to, co powiedziałem, kłamałem, jak gdyby usprawiedliwiało wszystko to, co nie powiedziałem mu w konfesjonale. Więc tak wyglądała moja spowiedź przez czas do Magnifikatu. Tam dom Magnifikat. Tam tak naprawdę przystąpiłem chyba pierwszy raz do spowiedzi z całego życia. I pamiętam też odczucie, uczucie, jakby zeszło ze mnie naprawdę tona jakiegoś syfu, które gdzieś tam dźwigałem za sobą.
Dzieckiem Boga, synem, na którego czekam.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Wiem, że ukończyłeś tę terapię.
No tak.
Ona trwała ile?
11 miesięcy.
Mhm. No bo nie będziemy opowiadać o terapii, nie? No bo wiadomo, to tam są kolejne etapy i tak dalej, to jest proces jakiś. Ale jestem ciekawy, no bo tak, Bóg pokazał ci, no przez to właśnie, że można sobie radzić razem z Nim z pewnymi rzeczami, nie? Jakby namacalnie zobaczyłeś i to cię zaciekawiło i pewnie dlatego też zostałeś, nie? Bo zobaczyłeś, że można. No, a reszta rzeczy?
To znaczy?
No, uzależnienie.
Nie, no uzależnienie, tak naprawdę ja myślę, że uzależnienie to jest efekt końcowy naszych poszukiwań, pragnień i tak dalej.
No bo wcześniej człowiek... mówiłeś, że skończyłeś tam inny ośrodek,
tak.
Wyszedłeś z pewną pustką w sercu,
tak.
A teraz co, czujesz się, że jest inaczej?
Nie, no zdecydowanie. Tak naprawdę nie szukam gdzieś wśród ludzi uznania, szacunku. Fajnie być docenionym, fajnie być zauważonym, ale tak naprawdę czuję, że tak naprawdę teraz czuję, że jestem kochany i nie jest to gdzieś tam poprzez ludzi, nie, poprzez zdarzenia. Czuję się wypełniony wewnątrz i miłością, którą ja chcę dawać ludziom i czuję, że też w naturalny sposób ludzie odbierają mnie. Nie jest to jakoś tam, nie wiem, szarpane.
Mhm. Ukończyłeś terapię i tak. Teraz co, jeździsz... Jesteś dziś, służysz swoją historią innym, opowiadasz o tym, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Jaki masz pomysł dalej na swoje życie?
No w ogóle teraz, w tym momencie, pomysł na moje życie, chcę pomagać ludziom pogubionym, ludziom, którzy tak naprawdę uciekli w narkotyki, żeby nie czuć swoich emocji, swoich uczuć. Tak, w domu Magnificat zaproponowano mi po zakończeniu terapii taki wolontariat i teraz tam razem pod okiem terapeutów pomagam chłopakom w codziennym jak gdyby funkcjonowaniu. Myślę, że jest to też dla nich jakieś takie ważne, że można rozpocząć coś, zakończyć i też widzą w codziennym jak gdyby funkcjonowaniu moim, że jest warto. Bo warto.
Właśnie zastanawiam się, czy mógłbyś teraz powiedzieć, kim dla ciebie jest Bóg, albo jak widzisz Boga teraz, po tych różnych swoich przejściach?
No, jasne. Ojcem, którego chyba tak naprawdę zawsze miałem, tu fizycznego tatę, który też z różnymi problemami, z różnymi jak gdyby swoimi sytuacjami starał się i kochał mnie jak tylko potrafił, ale miłość, którą odczułem i w domu Magnificat poprzez tam czas, kiedy już na ostatnim etapie byłem na rekolekcjach ignacjańskich, odczułem no, miłość, której nigdy w życiu nie odczułem i takie zrozumienie i przyjęcie mnie takim, jakim jestem, z całym pakietem, jaki ze sobą mam, no jest tak, ojcem.
Kuba, życzę ci, żebyś wytrwał w trzeźwości, no żebyś doświadczał miłości na co dzień od Boga i od ludzi. No, też realizacji planów i to, co powiedziałeś, że teraz chcesz pomagać innym, to jest też piękne, to jest jakby owoc tego wszystkiego, że widzisz inną osobę, jak to powiedziałeś, pogubioną życiowo, której możesz służyć. To jest dla mnie niesamowite.
No sprawia to ogromną przyjemność, widząc, jak drugi człowiek zaczyna się uśmiechać, nie? I ten błysk wokół, którego na początku nie ma, tak naprawdę po przyjściu do Magnificat, nie? Jest przerażenie i gdzieś zagubienie, a po jakimś czasie oczy zaczynają się chłopakom zmieniać, więc to jest chyba największa nagroda, nie? Tak myślę.
No dzięki. Wzruszyłem się trochę na koniec. Drodzy Państwo, no jak widzicie, Bóg nadaje sens życiu, daje to, co najważniejsze, miłość. I cóż, Tobie już życzenia złożyłem. Państwu życzę, byście też odnaleźli, jeżeli jeszcze się nie udało, tą miłość Boga i byście jej doświadczali. Zapraszam na stronę zespołu Mocni w Duchu, wspólnoty Mocni w Duchu. Patrzcie, co tam u nas się dzieje, gdzie zespół jest aktualnie też, bo cały czas posługujemy i ewangelizujemy i może właśnie w waszej miejscowości będziemy niedługo. Też zapraszam na stronę Domu Magnifikat, www.fundacjamagnifikat.pl, też na Facebooku Dom Magnifikat. Kuba, jeszcze raz dziękuję ci za spotkanie.
Ja również dziękuję za zaproszenie.
I z Panem Bogiem.
I z Panem Bogiem.
Do usłyszenia za tydzień.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.